Szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Mili Państwo, rzadko o tym mówię, aczkolwiek od czasu do czasu mówię, że nawet nie próbuję być obiektywnym w ocenianiu Chin, dlatego że gdy się kogoś kocha, gdy się coś kocha, tak jak ja kocham Chiny, to po prostu to jest niemożliwe. To jest nawet próba bycia obiektywnym jest niemożliwe. Tak samo jak ja nienawidzę Żydów, nienawidzę dlatego, że to jest grupa ludzi, którzy, bo to nie jest naród, to jest grupa ludzi, którzy są zakąłem ludzkości i w tej chwili pokazują, na co ich stać. Więc ja nie potrafię być letni, nie potrafię kłamać. W związku z tym widzę świat taki, jak go widać z perspektywy Chin. Nawet nie z perspektywy Polski, bo rzadko mówię o perspektywie Polski. Nieporównanie rzadziej mówię o perspektywie Polski niż perspektywie chińskiej. Bo to jest chiński kanał informacyjny. Aczkolwiek czasami odnoszę się do Polski. Mili Państwo, to jest wstęp, dlatego że teraz zrobię coś niezwykłego dla siebie, a mianowicie zacytuję człowieka, którego też nie znoszę. Nie znoszę Marka Budzisza. A to jest człowiek, który dał z siebie tak wiele złych emocji, gdy chodzi o Chiny, że właściwie już trudno sobie wyobrazić coś gorszego. No ale wyobraźcie sobie Państwo, że udało mu się popełnić, znaczy myślę, że to jest związane z tym, że ten artykuł, którym zacytuję, jego artykuł, jest oparty w całości, zresztą on w pierwszym zdaniu to przyznaje do pewnego stopnia. Przyznaje, że ten jego artykuł w Polityce, w portalu, którego nie szanuję, w portalu Polityce, prawdziwy koniec amerykańskiego porządku światowego, będą dwie dominujące potęgi rywalizujące ze sobą wpływy. To jest tytuł artykułu, a ten człowiek, Budzisz, napisał w Lidzie jedno zdanie, które świadczy o tym, że cała reszta to jest właśnie kompilacja tego, co napisał Robert Murray, analityk waszyngtońskiego think tanku Foreign Policy Research Institute, napisał artykuł poświęcony zaawansowaniu Chin w tworzeniu elektronicznego juana. I teraz ten artykuł, to jest ten artykuł, znaczy jego artykuł Budzisza jest, nie jestem w stanie, nie mam ochoty sprawdzać, na ile jest tylko kompilacją, a na ile jest, znaczy kompilacją myśli tamtego Murraya, a na ile jest tutaj przemyśleń samego Budzisza. Podejrzewam, że niewiele, bo on się na sprawach finansowych nie zna, więc myślę, że nie. Natomiast ten artykuł wyszedł spod jego pióra, ale pamiętajcie Państwo, w oparciu o artykuł amerykańskiego analityka Roberta Murraya. I oczywiście poświęcony jest zaawansowaniu Chin w tworzeniu elektronicznego juana. Polecam Państwu ten artykuł. Jest to temat uważany za domenę specjalistów w zakresie finansów, w związku z tym poświęca się zachodzącym w tym obszarze zmianom nieco mniej uwagi. Nieco mniej, tylko w ogóle. Przepraszam, Józef. A szkoda, bo geostrategiczne konsekwencje dla porządków światowych chińskich projektów mogą okazać się nie mniejsze niż powstające obecnie w Azji sojusze wojskowo-gospodarcze. No cóż, a cytuję podtytuł Znaczenie kapitału. Przede wszystkim z tego powodu, że międzynarodowy porządek ukształtowany po II wojnie światowej w równym stopniu co na dominacji amerykańskich sił zbrojnych, to punkt pierwszy, oparty był na przewadze kapitału amerykańskiego w znaczeniu dolara jako waluty rozliczeniowej i rezerwowej oraz na pozycji międzynarodowych instytucji finansowych, czyli trzy. Czyli pierwsze, dominacja amerykańskich sił zbrojnych, dwa, przewadze kapitału amerykańskiego opartego na dolarze, trzy, na pozycjach międzynarodowych instytucji finansowych. I myślę, że niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. A ja od początku to wszystko atakuję. Chodzi zarówno o Bank Światowy, jak i IMF, Międzynarodowy Instytut Finansowy. Ale w nie mniejszym stopniu na funkcjonujących systemach rozliczeniowych kontrolowanych przez Stany Zjednoczone, czy szerzej kolektywny Zachód, takich jak między innymi SWIFT. Nie zrobicie Państwo żadnego przelewu międzynarodowego bez SWIFT-u. Nie bez znaczenia jest i to, że dolar jest dziś nadal główną walutą rezerwową świata, w której zgromadzono 62% rezerw. Kontrola nad światowym systemem rozliczeniowym, międzynarodowymi instytucjami finansowymi i rola dolara w rozliczeniach międzynarodowych pozwalała Zachodowi, czyli Stanom Zjednoczonym, przez ostatnie 75 lat kontrolować handel światowy i w istotny sposób wpływać też na kształt polityki międzynarodowej. Proszę Państwa, każde z tych zdań jest niesłychanie ważne, więc byłoby dobrze, gdybyście Państwo powtórzyli sobie to, co powiedziałem, bo przeczytałem, lub sami przeczytałem ten artykuł, ponieważ on jest niesłychanie ważny. On, o tym się nie mówi. To jest polityczna niepoprawność. I cytuję dalej, bez nadzoru nad międzynarodowymi rozliczeniami polityka sankcji wymierzona w reżimy takie jak w Iranie czy Wenezueli byłaby nieskuteczna i niecelowa. Rozumiecie Państwo? O ile tego instrumentu, jakim jest groźba, choćby groźba wykluczenia z międzynarodowego systemu rozliczeń SWIFT, o sile tego argumentu mówił niedawno w wywiadzie dla ukraińskiego dziennikarza Dmitrija Gordona Aleksandr Łukaszenka. Otóż odpowiadając na pytanie, dlaczego Mińsk nie uznał śladem Rosji separatystycznych republik Abchazji i Osetii Południowej, powiedział, że odwiedził go wówczas Xavier Solana, sprawujący funkcję sekretarza generalnego NATO i uprzedził, że jednym ze skutków, z jakim musi się liczyć Białoruś, musiałoby być wykluczenie systemu rozliczeń SWIFT. Łukaszenka, jak powiedział w wywiadzie, spotkał się w związku z tym z ówczesnym prezydentem Rosji Dmitrijem Medwediewem i spytał, czy Moskwa skłonna byłaby zrekompensować Białorusi straty wynikające z izolacji. Uzyskawszy wymijającą odpowiedź, nie zdecydował się na uznanie separatystycznych republik kaukaskich, republik w cudzysłowie. Nawet jeśli białoruski dyktator koloryzował i nie do końca trzymał się faktu, to anegdota ta dobrze oddaje prawdziwą, choć skrywaną naturę światowego systemu rozliczeń finansowych, który jest niczym innym jak jednym z narzędzi pozwalających Stanom Zjednoczonym i Zachodowi na utrzymanie dominującej pozycji geostrategicznej. To zdanie sobie w części pozwolę przytoczyć ponownie. Ta anegdota dobrze oddaje prawdziwą, choć skrywaną naturę światowego systemu rozliczeń finansowych, który jest niczym innym jak jednym z narzędzi pozwalających Stanom Zjednoczonym i Zachodowi na utrzymanie dominującej pozycji geostrategicznej. I teraz przechodzimy do elektronicznego juana, bo tak, taki podtytuł nosi kolejny akapit. I to w tych kategoriach należy patrzeć na realizowany przez Chiński Bank Centralny, na razie w czterech miastach, pilotażowy program wprowadzenia elektronicznego juana. Nie można go mylić z 1600 funkcjonującymi na świecie kryptowalutami, czyli sztucznymi środkami płatniczymi w rodzaju bitcoina. Tu będziemy mieli do czynienia z realnym, choć elektronicznym, pieniądzem gwarantowanym przez państwo, którego wartość zbudowana jest na systemie rezerw państwowych. Program pilotażowy ma się kończyć w tym roku i jego sukces może zrewolucjonizować światowe finanse. Po pierwsze, wszystkie transakcje mogą się odbywać pod bezpośrednią egidą Chińskiego Banku Centralnego. Będą się odbywać. Wyeliminuje to system rozliczeń międzybankowych i przyspieszy rozliczenie transakcji, co dzisiaj zajmuje nawet kilka dni. Po drugie, pośrednictwo banków komercyjnych staje się zbędne. Chiński bank centralny planuje udostępnić w aplikacji coś na kształt elektronicznego portfela, dzięki któremu można będzie realizować wszystkie płatności. Dziś i tak w Chinach 97% płatności odbywa się za pośrednictwem elektroniki, ale nowy system obliczeniowy jest też na zainteresowanie rzeszy przeszło 2 miliardów ludzi mieszkających głównie w krajach słabo rozwiniętych, którzy nie mają rachunku bankowego. Teraz już po to, aby płacić, kupować i sprzedawać, nie będą one w chińskim systemie potrzebne. Znaczy rachunki bankowe. Podobnie kredyty można będzie zaciągać w jednym miejscu, który dysponować będzie gigabajtami danych, natomiast transakcji każdego wnioskującego i łatwiej więc będzie na tej podstawie określić czynnik ryzyka. Banki komercyjne w tej konstrukcji mogą stać się po prostu zbędne. Administracja uzyskać może po wdrożeniu tego systemu możliwość nadzorowania w czasie rzeczywistym wszystkich przepływów, zarówno związanych z poborem podatku, transferem zysków i wydzielaniem dotacji. Włączenie się do chińskiego systemu rozliczeniowego może, w opinii Murraya, być jednym z warunków uczestniczenia w chińskim projekcie pasa i szlaku, do którego wpisało się, cytuję w cudzysłowie, się już 65 państw. Może być, ale wcale nie musi być. To z kolei, mamy wojnę. To z kolei może oznaczać, że powstaje równoległy, kontrolowany przez Pekin, a na dodatek sprawniejszy niż obecnie funkcjonujący, nowoczesny system rozliczeniowy. Nie tylko szybszy, ale przede wszystkim tańszy dla jego uczestników. Proszę Państwa, tutaj nie powiedziano o rzeczy najważniejszej. I nie powie się o tym, bo ja chyba to już przeczytałem 2 dni temu i nie powie się o tym do końca, bo to by za bardzo zdenerwowało żydostwo międzynarodowe, które płaci i wymaga. Otóż to, co zaproponuje Chiński Bank Centralny, będzie oparte na technologii blockchain, czyli tam nie ma możliwości sfałszowania czegokolwiek. No, ja miałem przyjemność rozmawiać kilka dni temu z jednym z panów, któremu tłumaczyłem, że dlaczego technologia blockchain, znana przecież już od kilku lat, nie zrewolucjonizowała światowego systemu finansowego. No bo wtedy nie można by było robić żadnych wałków. No przecież to takie proste. A żydowski sposób bankowości opiera się na 100% na wałach, na wałkach, na przewałach takich, że nam w głowie się nie mieści. W związku z tym, w momencie, gdy Chińczycy wprowadzą Chiny, Chiński Bank Centralny wprowadzi elektronicznego juana, a walutę elektroniczną juana, wówczas to wszystko będzie oparte na blockchainie i 0 wałków. I nikt nie będzie mógł zrobić nic. Nikt nic. Po prostu tak to technologia. Tak, więc to jest to, chciałbym, żeby zwrócili Państwo uwagę, że ten powstający właśnie w zarodku system chiński będzie o tyle inny od żydowskiego, że w nim nie będzie można robić przewalanek. Dlatego nie jest wprowadzany w żydowskiej bankowości, czyli między innymi u nas. Cytuję dalej. To był tylko taki trend. Obecnie tylko 15% handlu zagranicznego Chin rozliczane jest w juanach, więc nawet umiarkowane tempo zmian w tym zakresie pociąga ze sobą tektoniczne konsekwencje. Nie trudno wyobrazić sobie, w jaki sposób uruchomienie nowego systemu może wpłynąć na międzynarodową pozycję chińskiej waluty. Pekin od lat stara się powiększyć jej międzynarodową rolę, z niewielkim zresztą skutkiem, bo obecnie tylko 2% światowych rezerw jest w niej trzymane. Każda zmiana tych trendów ułatwi politykę kredytową i gospodarczą Pekinowi, a dramatycznie utrudni pozycję Waszyngtonu i innych bardzo zadłużonych państw Zachodu. Gdyby system ten miał się upowszechnić, to daje on chińskim władzom nieokreślone wprost możliwości, nieograniczone wprost możliwości kontroli i zbierania wrażliwych danych w zakresie codziennych wydatków miliardów ludzi, przedsiębiorstw i państw. Sankcje międzynarodowe, takie jakie znamy obecnie, przestaną obowiązywać, chyba że Pekin porozumie się w tej sprawie z Waszyngtonem. Ale to w języku polityki oznacza, że świat będzie miał dwie dominujące potęgi rywalizujące ze sobą o wpływy lub współpracujące tam, gdzie są w stanie osiągnąć kompromis. Ta ostatnia możliwość jest niczym innym jak podziałem globu na dwie strefy wpływów, przy czym Pekin dysponował będzie narzędziami technicznymi znacznie bardziej zaawansowanymi niż Waszyngton, co może oznaczać, że niektórzy będą chcieli znaleźć się w obozie chińskim nie dlatego, że odpowiada im polityka partii komunistycznej, ale ze względu na własne korzyści i wygodę. Ostatni akapit. Sukces chińskiego projektu elektronicznego Yuana oznaczać może prawdziwy koniec porządku światowego ukształtowanego przez Stany Zjednoczone po II wojnie światowej, a z całą pewnością kres najpoważniejszego oręża amerykańskiego. Dolara. Proszę Państwa, a uważam ten artykuł za bardzo ważny i dlatego, że tak jest, mam zamiar przepraszam, spróbuję w każdym razie znaleźć ten artykuł z tego Roberta Maria z tego Foreign Policy Research Institute, albowiem panu Budziszowi, to ja wierzę, tak jak Żydowi, który założył bank, pierwszemu lepszemu Żydowi, który ma udział w banku lub jakimkolwiek innym interesie. No, ja myślę, że będę do tego artykułu jeszcze wracał kilkakrotnie, ja wolałbym jednak wejść do artykułu tego Maria. Będę do tego wracał jeszcze, dlatego że rzecz jest kardynalnie ważna. Kardynalnie ważna. Otóż chciałem zwrócić Państwu uwagę na jeden tylko aspekt, i to polski aspekt w tej sprawie, który mi przyszedł teraz do głowy. Teraz, w tej chwili. Otóż, jak Państwo wiecie, polski rząd zadłuża nas w straszliwy sposób. Ponoć jest 100 miliardów długu. Złotych chyba. Chyba złotych. Długu. Znaczy deficyt tegoroczny wynosi 100 miliardów. A dług jest znacznie więcej. A gdzie zadłuża? Jak Państwo myślicie, gdzie zadłuża? No zadłuża w bankach żydowskich, prawda? No bo nie ma innych. Bo my się nie zadłużamy gdziekolwiek indziej. Tylko w żydowskich bankach. I teraz pytanie jest takie. Czy to jest z premedytacją robiona rzecz? Otóż moja odpowiedź na pytanie brzmi tak. Dlatego, że Żydzi chcą mieć nas w rękach, chcą na nas mieć bat, którego nie unikniemy, gdyby nam się chciało, aczkolwiek nie widzę takiej możliwości, ale gdyby nam się chciało zmienić front, to znaczy przejść pod opiekę na przykład bankowości chińskiej. My tego nie zrobimy, ponieważ oni mają nas w rękach. Nie będziemy mieli takiej możliwości. Tak, to jest tylko oczywiście jeden z tysięcy aspektów tej całej sprawy. Są oczywiście ważniejsze przede wszystkim dla Chin i dla Stanów Zjednoczonych, dla dolara. I jeszcze jedna historia. Przestrzegam wszystkich tych, którzy trzymają jakiekolwiek dolary w domu lub gdziekolwiek indziej. Uciekajcie od dolara, póki jeszcze jest cokolwiek wart. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.